Puls Biznesu. Do słuchania.
Bartek Majer, dzień dobry. To jest Puls Biznesu. Do słuchania. Tytułowa różowa złotówka to termin, który z pewnością wymaga wyjaśnienia. Wiem to, bo zdecydowana większość osób, z którymi rozmawiałem w ostatnich dniach, gdy przygotowywałem ten podcast, gdy tylko słyszała tytuł, szeroko otwierała oczy. A zatem, zwrot różowa złotówka oznacza siłę nabywczą klientów LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób bi i transseksualnych. Termin powstał przez analogię do amerykańskiego pink dollar, czy szerzej pink money. Za oceanem zwroty te funkcjonują już od dziesięcioleci, a u nas badacze i marketingowcy dostrzegli różową złotówkę dość niedawno. Po co w ogóle zastanawiać się nad siłą nabywczą osób LGBT, zapyta ktoś. Otóż dlatego, że z ekonomicznego punktu widzenia może to być bardzo istotne. Osoby należące do tego środowiska dysponują z reguły grubszym portfelem niż przeciętny klient. Są bowiem zazwyczaj lepiej wykształcone i dzięki temu lepiej zarabiają, a ponadto najczęściej też są bezdzietne. To powoduje, że miewają więcej wolnego czasu, które mogą poświęcić na własne potrzeby, zamiłowania, hobby. Ekonomiści na Zachodzie już dawno to dostrzegli, a u nas niewielu dotychczas pochyliło się nad tą kwestią. Kilku próbowałem zresztą namówić na rozmowę na ten temat i wykręcali się właśnie nieznajomością rzeczy. Zapytałem więc o różową złotówkę badaczy rynku, marketingowców i właścicieli firm. Zapraszam do słuchania.
Puls Biznesu. Do słuchania.
Ekonomiści wprawdzie zawiedli, ale na szczęście swoje badania na ten temat przeprowadziła firma Nielsen Polska, która zresztą w nazewnictwie róż zastąpiła tęczą. Może to i bardziej obrazowe. Jej wydany dokładnie rok temu raport nosi więc tytuł Tęczowa złotówka – obraz polskiego konsumenta LGBT+. A zatem, jakim klientem jest gej i lesbijka? O ich konsumencki profil zapytałem Alicję Hadam, która w firmie Nielsen Connect w Polsce odpowiada za współpracę z klientami globalnymi i jest też liderką grupy pracowniczej Pride, która propaguje różnorodność w miejscu pracy.
Raport Tęczowe Złotówki, który przygotowaliśmy jako Nielsen, pokazuje, że styl życia osób LGBT różni się od stylu życia innych osób i to zdecydowanie wpływa na to, jakimi te osoby są konsumentami. Zwracają na przykład większą uwagę na zdrowie i naturalne produkty. Częściej podejmują aktywność fizyczną, chętniej jeżdżą na rowerze czy korzystają z transportu miejskiego. Lubią też spędzać czas poza domem, chodząc do klubów i restauracji, ale też sami gotują i zwracają uwagę na promocje, szczególnie mężczyźni. Konsumenci LGBT są też ważnymi użytkownikami internetu. Używają go do robienia zakupów, korzystają z mediów społecznościowych, w internecie szukają informacji i oglądają seriale.
Czym jako klienci albo konsumenci różnią się od siebie mężczyźni i kobiety LGBT?
Różnice między konsumentami, kobietami i mężczyznami najlepiej pokazuje nasz raport syndykatowy Shopper Trends 2019. Kobiety zakupom poświęcają dużo uwagi, a mężczyźni nastawieni są na wygodę. Tak najprościej można określić różnicę między sposobem robienia przez nich zakupów. W przypadku konsumentów LGBT wygląda to trochę inaczej. Raport Tęczowe Złotówki Nielsena pokazuje, że kobiety nieheteroseksualne cenią wygodę, proste rozwiązania i jakość. Wybierają sklepy typu convenience, nie chcą spędzać dużo czasu w kuchni, zdecydowanie stawiają na zdrowe i naturalne produkty. Z kolei mężczyźni z tej grupy lubią gotować, a dla wielu z nich jest to nawet hobby. Chętnie wydają też pieniądze na produkty do pielęgnacji ciała czy twarzy.
W społeczeństwach zachodnioeuropejskich czy za oceanem osoby LGBT jako klienci zasobniejsi są bardzo ciekawą grupą docelową dla licznych producentów, firm handlowych czy usługowych. Czy geje i lesbijki są też doceniani na polskim rynku?
Konsumenci LGBT+ są wciąż niedocenianą grupą konsumentów w Polsce. Według Gay Press Report na reklamę kierowaną do mniejszości seksualnych w Stanach Zjednoczonych wydaje się rocznie prawie $400 milionów. W Polsce zaś kampanie reklamowe skierowane do społeczności LGBT właściwie nie istnieją.
Z czego to wynika?
Myślę, że kwestie związane z tematyką LGBT są wciąż uważane w Polsce za kontrowersyjne, więc firmy wolą nawiązywać do bardziej tradycyjnych wartości. Przykładem tego jest konstruowanie kampanii marketingowych w taki sposób, których w zależności od kraju pokazują inne modele rodziny.
Z Państwa raportu wynika, że klienci z grupy LGBT to osoby aktywniejsze fizycznie, częściej podróżujące, częściej też odwiedzające restauracje, bary czy teatry. Tacy konsumenci chętniej też kupują przez internet i sięgają też po różnego rodzaju nowinki rynkowe. Czy polski rynek już to dostrzegł, czy korzysta z tej wiedzy?
Widzimy delikatną zmianę w tym obszarze. I choć zachodzi ona bardzo powoli, to możemy zauważyć na przykład zwiększenie liczby firm biorących udział w marszach równości. Coraz częściej firmy te stosują w swojej komunikacji symbole związane ze społecznością LGBT+, oraz reklamują się na portalach skierowanych właśnie do tej grupy.
Jakie są perspektywy dla, jak to Państwo ujęli, tęczowej złotówki w Polsce?
Jak wynika z raportu Nielsena, tęczowe złotówki, dla 80% wszystkich konsumentów ważne jest, aby firmy promowały kwestie związane z różnorodnością i równouprawnieniem. Naturalny sposób, bo konsumenci LGBT+, chętniej będą korzystać z ich usług. Jest to też ważny sygnał dla wszystkich. Konsumenci LGBT mają bezpośredni wpływ na wynik sprzedaży, szczególnie w internecie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Alicja Hadam z firmy Nielsen Polska.
Puls biznesu. Do słuchania.
Ci z Państwa, którzy brali udział albo obserwowali tylko także w mediach warszawską Paradę Równości, mogli pomiędzy uczestnikami dostrzec platformy z logotypami wielkich międzynarodowych koncernów. Był tam m.in. Google, Microsoft czy IBM. Dawid Szczepaniak z agencji VMLY&R patrzy na to z reklamowego punktu widzenia.
Powiedziałbym, że przede wszystkim jest to bardzo mocna wyrazistość wizerunku marki. W dzisiejszych czasach marki bardzo mocno tracą na znaczeniu. Jest ich coraz więcej, jest im coraz trudniej przebić się do masowej świadomości i tak naprawdę bardzo jasne określenie się po stronie osób LGBT dodaje naszej marce wyrazistości. Jednocześnie dodaje pewnej deklaracji, że jesteśmy marką progresywną, marką liberalną, marką, która nadąża za zmianami na świecie versus marki konserwatywne, które są raczej umocowane w przeszłości niż w przyszłości.
Ale społeczeństwa składają się i z osób konserwatywnie myślących, i z osób liberalnych, dążących czy patrzących bardziej w przyszłość, więc taka deklaracja oznacza, że w jednym gronie się jest lubianym, a w innym gronie się jest nielubianym. Czy ten bilans wychodzi na plus?
To jest bardzo skomplikowane pytanie, na które musiałbym udzielić bardzo długiej odpowiedzi. Ja myślę, że pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że świat się zmienia i badania z większych, dojrzałych rynków pokazują, że w kwestii wsparcia osób LGBT świat się liberalizuje. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które również są podzielone bardzo mocno, strona liberalna versus konserwatywna, akceptacja dla osób LGBT, dla małżeństw jednopłciowych na przestrzeni ostatnich lat rośnie. Więc nawet po tej konserwatywnej stronie akceptacja osób LGBT zmienia się znacząco. Oczywiście nie ma co zakłamywać rzeczywistości, Polska jest zazwyczaj w ogonie takich zmian społecznych. Jesteśmy społeczeństwem raczej konserwatywnym, oczywiście z racji wszystkich naszych zaszłości historycznych i te zmiany dochodzą do Polski zawsze z dużym opóźnieniem.
Czy już doszły?
Ja myślę, że jesteśmy w przełomowym momencie. W momencie, w którym pierwsze marki udowadniają, że odważne opowiedzenie się po stronie osób LGBT nie jest katastrofą ani samobójstwem. To nie jest jeszcze moment, w którym wszyscy zaczynają odważnie wchodzić w tę komunikację. Jest to moment, w którym pierwsi udowodnili, że można i nasza marka nie zostanie w jakikolwiek sposób ukamienowana, zniszczona i tak dalej. Natomiast ja sądzę, że pociągnie to za sobą lawinę zaangażowania w kwestie LGBT w najbliższych latach.
Spotkałem się z taką opinią, że nawet duże międzynarodowe koncerny, które na swoich rodzimych rynkach ewidentnie, jednoznacznie popierają środowisko LGBT, na polskim rynku starają się być neutralne albo przynajmniej nie eksponować tego swojego poparcia. Czy tak faktycznie się dzieje? Jak pan na to patrzy?
Tak, i to dzieje się na bardzo wielu różnych polach, nie tylko jeśli chodzi o wsparcie osób LGBT. Bardzo słynne w Polsce były przypadki, kiedy wielkie korporacje, które na świecie mówią dosyć szeroko o różnorodności, o diversity, w Polsce usuwały ze swoich materiałów reklamowych osoby ciemnoskóre, po prostu obawiając się reakcji polskiego konsumenta. Więc polskie działy marketingu przez lata były raczej zachowawcze i wolały unikać kryzysów. Znowu dostrzegam zmianę w tym kierunku. Pojawia się coraz więcej osób, które twierdzą, że wsparcie osób LGBT jest wpisane w nasze wartości globalnie i nie ma znaczenia, jak chwilowo zareaguje na to polski rynek. Zamierzamy otwarcie deklarować swoje poparcie dla osób LGBT i ich postulatów.
Czy da się szybko zbić majątek na tym, że postawi się na to środowisko?
Myślę, że jest to bardzo niebezpieczna taktyka. Prowadzimy na ten temat wiele rozmów tutaj wewnątrz agencji. Prawda jest taka, że różowa złotówka, różowe pieniądze, pink money, są niebezpieczne na bardzo wielu polach. Po pierwsze, społeczność LGBT w Polsce jest, będzie to słowo pejoratywne, które się pewnie samej społeczności LGBT nie spodoba, ale jest dosyć wybredna, jeśli chodzi o dobieranie sobie partnerów. I to wcale nie jest tak, że z otwartymi rękami przyjmuje każdego, kto chce zadeklarować wsparcie, a najgorzej chwilowe wsparcie dla osób LGBT. Jest to społeczność, która jest bardzo mocno wyczulona na pasożytowanie, na ich codziennych problemach, z którymi muszą się zmagać. Więc nierozważne, pochopne, płytkie wejście wsparcie osób LGBT może się skończyć sprzeciwem ze strony samej społeczności. Druga bardzo istotna kwestia, marki, które znienacka zaczynają deklarować wsparcie osób LGBT, muszą się liczyć ze sprzeciwem swoich własnych pracowników. To jeżeli marka deklaruje nagle jakiś nowy światopogląd, musi się spodziewać, że nie wszyscy jej pracownicy będą ten światopogląd podzielać, może to wywoływać wewnętrzne kryzysy. Na drugim biegunie są marki, które mają sprawy LGBT, kwestie LGBT wpisane w swoje DNA, w swoje wartości od kilkudziesięciu lat. Marka Ben & Jerry's w Polsce, która jest jedną z marek, która absolutnie przeciera szlaki w odważnym wsparciu osób LGBT. Wewnątrz tej marki nikt nie dziwi się, że odważnie wchodzi w podobne tematy, ponieważ jest to temat wałkowany od 30 lat, 40 lat tak naprawdę. Jej pracownicy nie są zaskoczeni tego typu działaniami. Społeczność LGBT doskonale wie, że może liczyć na wsparcie tej marki od 40 lat na innych rynkach, dlatego tutaj przyjmuję ją z otwartymi ramionami. Procentuje przede wszystkim budowanie swojej komunikacji w oparciu o długofalowe wartości, a nie chwilowe trendy. Ja absolutnie nie chcę tutaj powiedzieć, że powinniśmy teraz zniechęcać polskie marki do wejścia w kwestie LGBT, jeśli nie robiły tego przez ostatnich 30 lat. Każdy może w każdej chwili zmienić swoją strategię komunikacji, natomiast należy to wprowadzać w bardzo mądry sposób, roztropny i decydować się na długofalowe wsparcie, a nie na chwilowe eksperymenty, bo te mogą się po prostu bardzo źle skończyć.
Chyba ważne jest też to, że jak ktoś jasno zadeklaruje, że jest po jednej ze stron, nie może nagle zrobić w tył zwrot. Ja pamiętam taką sytuację sprzed 5 lat, kiedy LOT na swojej stronie internetowej bardzo lakonicznie i w sposób, można powiedzieć, neutralny zakomunikował, że ma także loty do miast, które są przyjazne środowiskom LGBT. Wybuchła wielka burza i za kilkanaście godzin ta informacja zniknęła ze strony i firma wycofała się jakby z takiego minimalnego kroku w innym kierunku.
Tutaj dochodzimy do kolejnej kluczowej kwestii, jaką jest odporność na kryzysy wybuchające dzisiaj w social mediach, bo jeśli marka nie jest przekonana w 100% co do swoich motywacji, dlaczego wspiera osoby LGBT, to proszę mi uwierzyć, wycofa się z tej komunikacji przy pierwszym problemie wizerunkowym, kryzysie. Na drugim biegunie znowu są marki, które mówią, nie ma znaczenia, jak silna będzie negatywna reakcja ze strony social mediów, to są nasze wartości, my będziemy je popierać, ponieważ wierzymy, że za 10 lat od teraz, za 15 lat od teraz, poziom akceptacji osób nieheteronormatywnych w Polsce się zmieni, a ludzie będą pamiętać, że my wspieraliśmy to środowisko 15 lat wcześniej.
Padła ta liczba 10-15 lat, czy to jest realny termin, czy to jest tylko przykład?
to nie znajduje oparcia w jakichkolwiek badaniach, ale jeśli ja myślę o tym, jak bardzo zmieniła się Polska na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeśli chodzi o bardzo wiele kwestii, to myślę, że kolejne 10-15 lat zmieni bardzo, bardzo wiele, jeśli chodzi o poparcie polskiego społeczeństwa dla osób LGBT i ich spraw, bo tak naprawdę to jest bardzo złożona kwestia. Poziom akceptacji osób LGBT w Polsce jest paradoksalnie dosyć wysoki, ale część podnoszonych przez to środowisko postulatów ma oczywiście ciągle bardzo silne negatywne reakcje.
Nie możemy uciec też od tego, że część firm deklaruje swoje poparcie dla tych środowisk, także mając na myśli swój zysk. To pewnie jakiś stereotyp, ale potwierdzają to także badania, że są to osoby, przynajmniej w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, które są lepiej sytuowane, mają trochę inne potrzeby, w związku z czym mogą być bardzo dobrym klientem. Czy w Polsce jest podobnie?
Ja myślę, że absolutnie tak. Funkcjonuje pewien stereotyp, że osoby LGBT to są osoby lepiej uposażone. Jest to stereotyp na wielu polach krzywdzący dla tego środowiska, ale widziałem niejednokrotnie badania pokazujące krzywdzące stwierdzenia, że osoby nieheteronormatywne rzadziej angażują się w długofalowe związki. Siłą rzeczy nie mogą jeszcze adoptować w Polsce dzieci, więc portfel dzieli się pomiędzy mniejszą liczbę osób. Natomiast znowu, nie powiedziałbym, że wchodzenie w kwestie wsparcia osób LGBT powinno być dyktowane chęcią krótkofalowego zysku. W tym momencie w Polsce nie ma jeszcze, przynajmniej mi, przykładów, o których wiedziałbym, marek, które byłyby w stanie powiedzieć, to zwróciło nam się biznesowo, krótkoterminowo. Natomiast jest bardzo wiele marek, które twierdzą, to są nasze wartości, będziemy się ich blisko trzymać i pogadamy za 15 lat od teraz.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan Dawid Szczepaniak, dyrektor kreatywny i współwłaściciel polskiego oddziału agencji VML Y&R.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
A jak kwestie związane z różową złotówką wyglądają z pozycji przedsiębiorcy? Najpierw firmy należącej do wielkiej międzynarodowej korporacji. Mówi Martyna Kaczmarek, reprezentująca producenta lodów Ben & Jerry's.
Tak, firma Ben & Jerry's wspiera i chce pomóc środowisku LGBT w Polsce i też nigdy sobie nie zadała tego pytania, czy można na tym zarobić. Na pewno naszym priorytetem jest to, żeby rzeczywiście coś zmienić i rzeczywiście poprawić sytuację osób LGBT w Polsce. No i to gdzieś tam też wynika z tego, na jakich wartościach nasza firma została założona. Została założona 41 lat temu przez pana Bena i Jerry'ego, którym bardzo zależało na tym, aby w społeczeństwie panowała równość, jeżeli chodzi o właśnie wszystkie takie kwestie społeczne. I na przykład byliśmy pierwszym pracodawcą w USA, który proponował swoim pracownikom w latach 80. ubezpieczenia zdrowotne dla partnerów lub partnerek swoich, bez względu na to, czy znajdowały się te osoby w związku jedno- czy dwupłciowym, mimo tego, że jeszcze wtedy związki ani małżeństwa nie były zalegalizowane. Więc to gdzieś tam wynika z tego, czym jest ta firma i na jakich wartościach została założona. I od samego początku chodziło nam o tym, żeby rzeczywiście mieć pozytywny wpływ.
Ale firma, każda firma ma taki cel, żeby zarabiać. Tymczasem ta działalność, którą Państwo prowadzą, to jest działalność typowa raczej dla fundacji, a nie firmy komercyjnej.
Zgadzam się, ale my sobie zadaliśmy pytanie, co jeśli można połączyć te dwie rzeczy. Rzeczywiście ja sama pochodzę ze środowiska tak zwanego NGO-sowego. Zanim poszłam do korporacji, prowadziłam fundację. I to, czego zawsze mi brakowało jako prezesce fundacji, to były pieniądze. To były budżety. Będąc w biznesie, mamy bardzo dużą platformę do tego, żeby rzeczywiście mieć pozytywną zmianę z tego względu, że mamy na to po prostu pieniądze. I jeżeli jesteśmy w stanie wydać część naszych pieniędzy na rzeczywiste wsparcie społeczności LGBT, moim zdaniem jest to sytuacja win-win. Jesteśmy w stanie sprzedawać nasze produkty, uszczęśliwiać nimi naszych konsumentów, no bo lody są przepyszne, a przy okazji mieć pozytywny wpływ na zmianę rzeczywistości w Polsce.
Czyli Ben & Jerry's to tak naprawdę jest skrzyżowanie firmy i fundacji.
Tak, my rzeczywiście mamy taki certyfikat, tak zwany B Corp. B Corp to jest takie przedsiębiorstwo, które jest bardzo mocno nastawione na poprawianie sytuacji społecznej, ale też na to, w jaki sposób produkt powstaje. Czyli tutaj chodzi między innymi o użycie sprawdzonych dostawców, którzy stosują praktyki tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Tutaj na przykład w przypadku Ben & Jerry's my używamy składników z certyfikatem Fairtrade. Jest to kwestia tego, że na przykład używamy jaj od kur z wolnego wybiegu, więc tak naprawdę to jest takie bardzo holistyczne robienie biznesu, żeby to nie był biznes skupiony tylko i wyłącznie na powiększaniu zysku kosztem wszystkiego innego, a tylko żeby ten biznes pozytywnie przekładał się na społeczności, na swoich pracowników i na konsumenta finalnie.
No dobrze, ale jeżeli jakaś firma nie chce być skrzyżowaniem przedsiębiorstwa komercyjnego i fundacji, chce prowadzić działalność stricte komercyjną, która jest ukierunkowana na zysk, czy dla takiej firmy to jest dobra droga, żeby być gay friendly, żeby popierać środowisko LGBT? I zastanówmy się nad tym, jak to wygląda w Europie Zachodniej i w Polsce.
Ja uważam, że jeżeli chodzi o Polskę, w tym momencie społeczności LGBT jest potrzebne wszelkiego rodzaju wsparcie. I cieszy mnie też to, że widzimy coraz więcej firm, które zaczyna podejmować odważne decyzje, na przykład Sprite, który w tym roku oficjalnie wspierał i Paradę Równości, i kilka innych marszy równości w Polsce. Czy Levi's, który wypuścił kolekcję tak zwaną Pride'ową w czerwcu. Z drugiej strony jest to dla mnie bardzo ważne, żeby te firmy zdawały sobie sprawę z tego, że to nie może się w tej chwili w Polsce, znaczy nie powinno się skupiać tylko i wyłącznie na wypuszczeniu produktu, bo społeczność w Polsce jest naprawdę w bardzo złej sytuacji. Jest bardzo duża nagonka, bardzo dużo znam sytuacji osób z depresją, które naprawdę myślą albo o wyjeździe, albo o gorszych rzeczach, więc uważam, że firmy powinny się zastanowić, jak mogą część zysku, które zarobią, przeznaczyć na wsparcie dla społeczności. Jeżeli chodzi o kraje zachodnie, sytuacja się ma trochę inaczej, bo w wielu krajach gdzieś tam równe prawa i dobre samopoczucie tych osób zostało już zapewnione. No i tam rzeczywiście takie biznesy są prowadzone i okej, okay, no uważam, że jeżeli jest popyt, to jest też podaż.
Czyli w Polsce nie powinno się patrzeć tak bardzo komercyjnie na to środowisko. A kiedy będzie taka możliwość, że firma zdecyduje się, wypuszczam produkty dla osób ze środowiska LGBT i będę na tym zarabiać? Jak pani myśli?
Myślę, że w momencie, kiedy osoby LGBT w Polsce będą czuły się bezpiecznie i zostaną zapewnione im takie podstawowe prawa i poczucie bezpieczeństwa, no bo kurczę, to jest najważniejsze w życiu. I ja też mówię to zarówno jako osoba, która prowadzi biznes w Polsce, Ben & Jerry's, ale też jako Martyna Kaczmarek, aktywistka, osoba, która ze swoim narzeczonym jeździ na parady i na marsze równości w całej Polsce, bo po prostu bardzo mocno wierzymy w to, że każdy powinien mieć prawo do tego, żeby kochać kogo chce. Więc poczekajmy jeszcze trochę, powalczmy, spróbujmy pomyśleć o tym, jak możemy wesprzeć społeczność. Jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, a potem będziemy celebrować i sprzedawać produkty.
I zarabiać. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Martyna Kaczmarek, firma Ben & Jerry's.
Puls biznesu do słuchania.
Pewnie zwrócili Państwo uwagę, że wśród wymienionych przeze mnie firm, które na platformach reklamowały się na warszawskiej Paradzie Równości, nie ma podmiotów polskich. Nie oznacza to jednak, że takie firmy nie wspierają środowisk LGBT. Wie to doskonale Bartek Nowakowski z firmy Chrum.com.
Chrum.com zajmuje się produkcją odzieży z rodzaju streetwear, czyli to są po prostu t-shirty, koszulki, bluzy. Taka, powiedziałbym, niezobowiązująca odzież do noszenia na co dzień.
Miejska odzież.
Taka, miejska odzież, tak.
I są Państwo unikalni pod tym względem, że w ofercie mają Państwo także produkty adresowane do środowisk LGBT. Chyba niewiele jest szczególnie polskich firm, które by miały takie produkty.
Nie wiem, ile tych firm jest, natomiast wiem, że są też po prostu sklepy z takimi rzeczami. Tylko, że tam jest jakaś taka inna historia za tym stoi, że to są stricte z rzeczami LGBT, a my jesteśmy po prostu marką odzieżową, która spośród wielu różnych tematów zajmuje się także tematem LGBT. Nie jest to jakby wyłączna nasza działalność. Nasze produkty kierowane są do fajnych ludzi, a jakoś tak się dziwnie składa, że dużo fajnych ludzi jest z grupy LGBT, więc wydawało nam się fajne zaproponować też coś dla ludzi z tej grupy. Mogę mówić tylko o naszych własnych doświadczeniach i jeżeli chodzi o zarabianie na produktach skierowanych do osób LGBT, no to wygląda to zupełnie niebiznesowo, czy wręcz antybiznesowo, bo można na tym stracić więcej niż zarobić, ale wyszedłem z założenia, że no ktoś musi tę skałę drążyć i ten chrum po prostu drąży w ten swój taki nie za duży sposób, ale jednak.
To dosyć zaskakujące, dlatego że w powszechnym rozumieniu takie środowiska to są osoby, które lepiej zarabiają niż średnia krajowa, wydają też stosunkowo więcej pieniędzy na przykład na odzież, więc wydawać by się mogło, że tutaj akurat jakąś żyłę złota państwo znaleźli.
No oczywiście, że nie. Że to znaczy to, co pan powiedział, jest w tym dużo racji, tak? Ale to jest racja, która w ogóle nie wzięła pod uwagę środowiska, w jakim żyjemy, czy kraju, w jakim żyjemy i jaki tutaj panuje klimat. I co z tego, że osoby z grupy LGBT rzeczywiście mają być może większą siłę nabywczą, tak? Przynajmniej mają większy budżet na wydawanie na tak zwane przyjemności niż powiedzmy taka zwykła szara polska rodzina. Natomiast jest drugi problem, jakby druga strona tego medalu, że po prostu ciężko tutaj chodzić w takich rzeczach, które w sposób oczywisty podpisują taką osobę jako przynależącą do grupy osób LGBT. Trzeba mieć do tego więcej odwagi niż przeciętna odwaga zwykłego człowieka, niestety. I no to się przekłada też na to, że takie rzeczy nie sprzedają się jak gorące bułeczki. To jest jedna strona tego medalu, a jeszcze trzecia strona tego medalu jest taka, że wypuszczenie takich produktów w ofercie wiąże się też z tym, że bardzo duża grupa ludzi, którzy tę markę lubią, widząc takie produkty w ofercie, mimo że one są zupełnie do nich nieadresowane, zaczynają mieć z tym problem i rozpoczyna się tak zwany hejt.
I spotkali się państwo z czymś takim?
Tak, spotykamy się za każdym razem, kiedy w social media trafia informacja, że znowu wypuszczamy takie koszulki. No to jest bardzo dużo negatywnych komentarzy, są odlubienia. No wygląda to dosyć nieciekawie, jeżeli chodzi o biznes.
Czy w ten sposób mogą państwo tracić klientów?
Dużo z tych klientów, którzy wyrażają oburzenie, deklarują, że już u nas więcej nic nie kupią. Natomiast to jest trochę ciężko zweryfikować. Pytanie też, czy ci ludzie coś w ogóle wcześniej kupili i czy rzeczywiście ta nienawiść w nich jest taka po prostu tak rozpalona, że już nigdy więcej tutaj nic nie kupią. Natomiast same te deklaracje są, powiedziałbym, dosyć przykre i negatywne.
No jednak mimo wszystko trzyma się pan tego, żeby część swojej oferty adresować do tego środowiska.
Tak, trzymam się, ponieważ nie będą nam inni ludzie mówić, co mamy jako taka własna, kreatywna marka, co mamy robić. To po pierwsze. Po drugie, dalej nie zmieniłem przekonania, że wszyscy ludzie są równi i po prostu każdemu należy się szacunek zwyczajny i każdy ma prawo do noszenia tego, na co ma ochotę.
A może część firm tak postępuje, inwestuje w taką produkcję, w taką ofertę, w takie usługi, z myślą o tym, że za jakiś czas, może nieodległy, to będzie bardzo dobra inwestycja. Nie ma pan przekonania, że tak może być w przypadku chrumkom?
Tak jak wspominałem, to nie do końca jest taki biznesowy zamysł z tym wypuszczaniem rzeczy do środowiska LGBT, bo patrząc na to, co się w Polsce dzieje, ciężko mieć nadzieję, że ta zmiana nastąpi szybko. Oczywiście ona nastąpi, tak? No bo nie takie rzeczy ten kraj wytrzymywał, natomiast to dalej nie jest taka racjonalna, biznesowa decyzja. To jest bardziej też rodzaj takiego wsparcia. Tak ja o tym myślę i to jest główny powód działania.
Czyli w państwa przypadku ta różowa złotówka jest warta mniej niż 100 groszy.
No, dobrze powiedziane. Rzeczywiście wydaje się, że ta różowa czy tęczowa złotówka, no, jej wartość to około 30 groszy.
Bardzo mało.
No nic, no ale to może będzie jak z bitcoinami, kiedyś ta wartość urośnie. Mam nadzieję, że ostatecznie wyjdziemy na swoje i w kwestii biznesowej, i w kwestii takiego ludzkiego podejścia, które prezentujemy i mam nadzieję, że to się też udzieli powszechnie, przynajmniej w biznesie i wśród innych marek.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u pana Bartka Nowakowskiego, założyciela i współwłaściciela Chrum.com.
Puls biznesu do słuchania.
Wszyscy mamy świadomość, że nasza różowa złotówka jest w tyle daleko za pink dolar. Jak daleko? O tym rozmawiam z Karoliną Kędziorą, prawniczką z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Rozmawiałem przed chwilą z przedsiębiorcą, który twierdzi, że jego oferta adresowana do środowisk LGBT spotyka się bardzo często z hejtem w sieci i ta działalność jest nawet nie dochodowa, tylko przynosząca pewnego rodzaju straty. Dziwi to panią?
Powiem przewrotnie, bo z jednej strony bardzo mnie to dziwi. Zajmuję się prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji od 15 lat i za każdym razem, jak spotykam się z tego typu sytuacjami, to jestem zdziwiona, ale zważywszy na to, w jakim momencie szczególnym jesteśmy teraz w Polsce, niestety myślę sobie, że mnie to nie zaskakuje. Sytuacja, kiedy słyszymy nawoływanie do nienawiści w stosunku do środowiska LGBT od decydentów, od osób, które mają autorytet w kraju i których słuchają rzesze ludzi, którzy być może nie mają świadomości, że kiedy kiedykolwiek spotkali geja bądź lesbijkę, że te osoby są w ich otoczeniu, że im nie zagrażają, no w ten sposób siejemy postawy pełne obaw, lęków i które prowadzą do tego, że klienci reagują w taki, a nie inny sposób na to, że firma ma w swojej ofercie produkty skierowane do społeczności LGBT.
Moi rozmówcy twierdzą nawet, że noszenie takiej odzieży, na której jest symbolika ewidentnie związana z tym środowiskiem, jest też aktem odwagi.
No i to się wydarzyło naprawdę w ostatnim czasie, dlatego że ja, prowadząc organizację pozarządową, która działa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji od 2006 roku, z takimi sygnałami dotyczącymi sytuacji, kiedy dochodzi do ataków na ulicy w takiej skali, mam do czynienia w ostatnich latach, w ostatnim roku, dwóch latach, to się bardzo nasila. Im bardziej ta debata publiczna ma taki charakter nienawistny w stosunku do tego środowiska, to naprawdę czasami jedna wypowiedź polityka kogoś z władzą w mediach jednego dnia powoduje, że następnego dnia do nas, do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspieramy ofiary dyskryminacji, natychmiast dochodzą sygnały o tym, że ktoś został na ulicy pobity, ktoś został zaatakowany. I to nie jest tak, że od razu te sytuacje mają przełożenie na postępowania sądowe, bo też ludzie się boją zaufać wymiarowi sprawiedliwości i pójść do sądu z takim zarzutem z różnych powodów. Raz, że może to być ograniczone zaufanie do systemu, ale też ja w ostatnim czasie zauważyłam sytuację, kiedy osoby należące do społeczności LGBT chciały iść do sądu, nagłaśniać swoją sprawę, też wspierać innych w ten sposób, mówić o tym, że tak nie można, na przykład dyskryminować w miejscu pracy z tego powodu. Teraz już tego nie chcą robić, albo chcą robić nie ujawniając swoich danych, bo obawiają się właśnie, że sąsiad, nauczyciel w szkole jego dziecka zobaczy informację prasową, medialną o tym, że ta osoba w takiej sprawie występuje i będzie miała zwyczajnie z tego powodu problemy. I to jest jednak dla mnie nowa rzeczywistość, szczególna i bardzo niepokojąca.
Na Zachodzie klient ze środowiska LGBT jest zwykle traktowany w szczególny sposób, dlatego że ma większą niż reszta społeczeństwa, przynajmniej średnio, siłę nabywczą, troszkę inne zapotrzebowania i może być świetnym klientem.
Teraz pan redaktor też tak trochę, mam poczucie, stereotypizuje, bo przedstawiciel społeczności LGBT to nie jest tylko biały, wykształcony mężczyzna. To nie jest tylko osoba, która, jak rozumiem, za tym idzie myśl, że pewnie nie ma wydatków związanych z tą tradycyjną rodziną, czyli z potomstwem, więc może więcej pieniędzy wydawać. Tak sobie teraz fantazjuję, słuchając pana wypowiedzi. Tymczasem osoby LGBT to są też też kobiety, ale to są też osoby transpłciowe, które jak wynika z badań na całym świecie, jednak są taką grupą, szczególnie kobiety transpłciowe, która się spotyka szczególnie z postawami nienawistnymi i nie są to bynajmniej osoby uprzywilejowane, ale rozumiem, że jest taka grupa wśród społeczności LGBT, która może być szczególnie atrakcyjnym klientem. Jednak ja tutaj postawię tezę, że to pewnie chodzi o mężczyzn, którzy po prostu nie inwestują w potomstwo na przykład. Choć też są kraje, gdzie mogą adoptować dzieci. To jest jeszcze inna historia.
W Stanach Zjednoczonych statystyki mówią o tym, że w środowisku LGBT ponad 80% osób to są osoby żyjące w dużych miastach. Prawie 80% to są osoby z wyższym wykształceniem i znacznie większy niż w reszcie społeczeństwa jest odsetek osób na zarządczych stanowiskach. Stąd ten wniosek.
To jest ciekawe też, bo my nie mamy takich danych odnoszących się do Polski, bo też zastanawiam się, kto robił tamte badania i to byłoby ciekawe, jeżeli by tym się zajmował biznes. Rozumiem, że mówimy tutaj o biznesie już na takim poziomie zaawansowania, że jesteśmy zainteresowani tą grupą, co więcej badamy dokładnie, jakie to może nieść za sobą korzyści dla nas, dedykowanie produktów właśnie do tej grupy. Myślę, że tutaj w Polsce jeszcze do tego daleko. Wyobrażam sobie, że sytuacja taka, jak mamy obecnie w Polsce, bardzo może blokować debatę na ten temat, a tym bardziej chęć zidentyfikowania potrzeb tej grupy i zasobów.
Mam wrażenie, że my jesteśmy nie jeden stopień, ale co najmniej dwa stopnie niżej niż te społeczeństwa na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych.
Po prostu nie myśli się o tej grupie jako o klientach, czyli nie są zidentyfikowani jako jakaś grupa klientów. To jest też pytanie, no myślę sobie, że już biznes jest w tym momencie, że identyfikuje kobiety, mężczyzn jako klienta, dzieci i to są takie oczywiste grupy. Natomiast pytanie, na ile mniejszość seksualna, która w Polsce jest niestety wciąż tematem kontrowersyjnym, na ile tutaj się interesujemy takim klientem. Na pewno taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia nie tak dawno, czyli to, co czytaliśmy w mediach na temat działania dużego pracodawcy IKEA, gdzie podjęto decyzję o zwolnieniu pracownika, który wysuwał wewnętrznej poczcie w intranecie nienawistne komunikaty w stosunku do osób LGBT. No to jest sytuacja, która nie tyle samo w sobie zdarzenie zwróciło moją uwagę, bo dla mnie jest to prawidłowe działanie pracodawcy, który realizując zasadę przeciwdziałania dyskryminacji wyrównuje szanse też grup, których szanse są mniejsze, ale to, co było naprawdę niepokojące i uważam może mieć poważne konsekwencje, to reakcja na to działanie, gdzie politycy wypowiadają się, że jest to wręcz akt ataku na społeczność narodową, na wartości narodowe i tutaj dokonano pewnego rodzaju, tutaj nie boję się tych słów, manipulacji niezwykle szkodliwej, gdzie przeciwstawiono prawa osób LGBT z prawami katolików. W ogóle ta sytuacja nie była o tym, tu w ogóle nie doszło do żadnej dyskryminacji przedstawiciela większości katolickiej w Polsce, ponieważ tak naprawdę, gdyby ten pracodawca, przypomnę tylko, że to była wypowiedź pracownika, który przytaczając fragment się Biblii, bardzo konkretny fragment, wręcz nawoływał do nienawiści, bo tam był komunikat o tym, że należy te osoby, zdaje się, topić, no krótko mówiąc, odbierać im życie osobom homoseksualnym. I tutaj taki pracodawca, jeżeli by w adekwatny sposób nie zareagował na taki komunikat, mógłby spotkać się z zarzutem dyskryminacji w postaci szykan ze strony na przykład pracowników ze względu na orientację seksualną, których zatrudnia. Jeżeli by ten komunikat nie pojawił się w intranecie, tylko w mediach publicznych w jakiś sposób dostępny dla klientów, wtedy z takim zarzutem dyskryminacji przeciwko IKEA mógłby wystąpić potencjalny klient, który przynależy do społeczności LGBT, że w ten sposób czuje się szykanowany. Więc prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji pracodawca zachował się w inny sposób.
Zjawiska społeczne czy polityczno-społeczne mają często taki charakter wahadła. Z jednej strony bardzo szybko się potrafią przerzucić w drugą stronę. Czy pani sądzi, że szybko dojdziemy do takiego stanu, kiedy ta dotychczasowa pani działalność będzie już zupełnie marginalna, kiedy nie trzeba będzie prowadzić takich szkoleń?
Z jednej strony tak, ja wierzę w to, że rzeczywiście tak to się dzieje, że są takie momenty, kiedy zaskakująco jest prosto pewne równościowe postulaty realizować, chociaż szczerze mówiąc w swojej karierze zawodowej nie przypominam sobie takiego momentu w Polsce. Rozumiem, że było łatwiej, ale nie było wcale prosto. A potem znowu następuje zwrot, ale jednak przekonują mnie też te wypowiedzi specjalistów dotyczące zakorzeniania takich postaw nienawistnych. Stosunkowo łatwo jest zaszczepić tą nienawiść, natomiast odwracanie tego procesu jest dużo bardziej skomplikowane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Karolina Kędziora, radczyni prawna z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
Dziękuję serdecznie.
Puls biznesu. Do słuchania.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że na razie kurs różowej złotówki nie jest zbyt wysoki. Inwestorzy giełdowi wiedzą jednak doskonale o tym, że kupować należy właśnie wtedy, gdy jest tanio, a nie drogo. Być może jest to właśnie dobry moment, by na dobre zainwestować w różową, czy jak chcą inni, tęczową złotówkę. Tym bardziej, że w przyszłości, jak pokazują zachodnie rynki i ich doświadczenia, wartość tego pieniądza może znacznie wzrosnąć. Tyle na dziś, a za tydzień na wyjątkowy przedwyborczy podcast zaprosi Państwa Paweł Sołtys. Ja się już żegnam, ale przypominam wcześniej, że zarówno ten, jak i wszystkie pozostałe podcasty są dostępne na stronie pb/doslukhania oraz w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.
Puls biznesu. Do słuchania.